To była rada poświęcona kulturze, te obrady, w których ja uczestniczyłem, więc spotkanie wszystkich ministrów kultury Unii Europejskiej. Ona była poświęcona głównie European Media Freedom Act, czyli takiemu aktowi prawnemu, który jest przygotowywany i ma, no, krótko mówiąc, zająć się zwiększeniem wolności mediów w Unii Europejskiej. A wygląda to trochę tak, że to zwiększenie będzie polegało na zmniejszeniu tej wolności, na scentralizowaniu mediów i to także mediów papierowych, czyli prasy, które dotychczas nie są tak regulowane silnie jak na przykład media audiowizualne. No, jest to bardzo kontrowersyjny akt, przygotowywany już przez drugą prezydencję szwedzką i mam nadzieję, że nie będzie przyjęty, ponieważ jest bardzo wiele zastrzeżeń. On ingeruje w wiele różnych, no nie tyle nawet interesów, co wartości, które są realizowane, jeżeli chodzi o media w poszczególnych państwach, bo te regulacje nowoczesne, medialne są we wszystkich państwach europejskich praktycznie, prawda? No, jest pewna ochrona dziennikarzy, jest pewien ład medialny, on przestrzega zasad i pluralizmu, chociaż chcielibyśmy, żeby bardziej były spluralizowane media jeszcze niż są. Ja tu uważam, że można by pewne zmiany poczynić, jeżeli chodzi o kwestię dekoncentracji, czyli bardziej do tego zmuszać rynki medialne. Natomiast no, w tym akcie są propozycje powołania takiej Rady Europejskiej, która miałaby kontrolować media, w dużej mierze regulować media według tych zasad europejskich i wiele innych kwestii. Na pewno do rozstrzygnięcia są rzeczy, jak powiedziałem, dotyczące deregulacji i to by się przydało. Przydałoby się także oczywiście ograniczenie no, takich imperialnych czy monopolistycznych praktyk wielkich graczy internetowych czy w przestrzeni elektronicznej, prawda? Tych korporacji, które narzucają swoje prawa i faktycznie to prowadzi do pewnych wypaczeń. Natomiast zbyt wiele jest w tym akcie, który zresztą jak tylko powiem, że on był przygotowywany głównie, czy też pod nadzorem pani komisarz Jurowej, no to wiadomo mniej więcej, o co tam chodzi. My jesteśmy bardzo sceptyczni i krytyczni wobec tego aktu, ale także wiele innych krajów wskazuje na przykład, że ten akt, tak jak wiele niestety dyrektyw czy decyzji organów europejskich, nie znajduje podstaw prawnych w prawie europejskim, w traktatach. No niestety to jest wciąż taka przepychanka polityczna. Próbuje się na siłę wprowadzać regulacje dotyczące bardzo żywotnych kwestii bez podstaw prawnych, ale myślę, że tym razem to się do końca nie uda. Jest dość duży opór. Także na przykład niemieckie landy wcale nie są zwolennikiem tych rozwiązań, a Niemcy jednak mają coś do powiedzenia w Unii Europejskiej. Włosi są także naszymi sojusznikami i wiele innych krajów też.
Upomniał się pan premier w swoim wystąpieniu w Brukseli na tej Radzie o Ukrainę, o również myślenie w tym kontekście, mimo działań wojennych tam się toczących, o tej strefie związanej z pewną wolnością, którą trzeba zabezpieczać mimo tych działań wojennych u sąsiadów na Ukrainie także.
Z Ukrainą to jest tak, że Unia Europejska to najchętniej prawda by zapomniała o tej wojnie. Tam są różne gesty, nawet wizyty. Oczywiście, że oni już czekają na odbudowę i chcą robić interesy na Ukrainie. W tym sensie są sprawni, to my to widzimy. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc, no to tutaj są bardziej wstrzemięźliwi w bardzo wielu wymiarach. A jeżeli chodzi o kulturę, to już jest naprawdę wstyd, bo to są sumy no, po prostu symboliczne. Dlatego myśmy najpierw musieli walczyć o to, żeby w tak zwanych punktach wolnych, które są budują taki harmonogram pracy Rady, wprowadzić w ogóle kwestie pomocy dla kultury na Ukrainie. I długo nie bardzo chciano się na to zgodzić i w momencie, kiedy zaakceptowano, to jednocześnie i prezydencja szwedzka i Niemcy wprowadzili swoje punkty, no, żeby zrównoważyć jakby to. Także była na szczęście dyskusja o pomocy kulturze na Ukrainie. Występował także z nagrania minister kultury Ukrainy, Aleksander Tkaczenko. No ale niestety decyzji, które by mówiły na przykład o powołaniu, to co my postulujemy od samego początku, Europejskiego Funduszu Pomocy dla Kultury na Ukrainie, nie podjęto. Komisarz, który referował te kwestie, bo komisarz do spraw kultury, pani Gabriel, właśnie dzień przedtem podała się do dymisji, ale nie dlatego, że tutaj coś nabroiła w Europie, bo ona nabroiła politycznie, no ale to jest inna zupełnie ocena, prawda? Ta dymisja była związana z jej planami politycznymi Bułgarii. Ona otrzymała misję tworzenia rządu nowego w Bułgarii. Ale mówię o tym dlatego, że to była faktycznie osoba, która blokowała tą pomoc dla Ukrainy, czy też była takim typowym urzędnikiem Komisji Europejskiej, który politycznie jest podporządkowany najsilniejszym. W związku z tym no, nie była samodzielna w podejmowaniu decyzji, jak myślę, bo to jest skandalem, że Unia Europejska nie ma od początku tej wojny oddzielnego funduszu przeznaczonego na kulturę, prawda? Różne tam formalne argumenty, które za tym stoją, są zupełnie trzeciorzędne. Jakby chcieli politycznie, to by taki fundusz mogli stworzyć. Tak? No i to później się no, sprowadza do tego, że po pierwsze ta kultura na Ukrainie jest straszliwie mordowana i niszczona. Tam 1400 instytucji kultury doznało uszczerbku, a 1/3 z nich została zniszczona już zupełnie. Więc mamy do czynienia z takimi sytuacjami, no, dosłownie na dniach. Kolejne muzeum, nie, to biblioteka zbombardowana i dyrektor tej biblioteki i jedna pracownica zginęły. To jest codzienność. My to monitorujemy, my pomagamy Ukraińcom tak jak możemy, bo uważamy, że oni bronią nas przecież i bronią Europy, więc tu mamy wspólny interes, pomijając już takie odruchy humanitarne. Ale także monitorujemy, bo to nasi dziennikarze są tam na miejscu i o tym opowiadają. Między innymi tu z Łodzi pochodzący jeden z dziennikarzy telewizji przygotowuje materiały na ten temat. Specjalnie właśnie koncentruje się na kwestiach pan Grzywaczewski.
Tak, Tomasz.
Tomasz tak, na kwestiach kultury. Odważny młody człowiek. Bardzo mu kibicujemy i współpracujemy. On jest twórcą takiego filmu dokumentalnego, który myśmy finansowali, ale także codziennie przecież jest w tej chwili na Ukrainie i o tym wszystkim mówi. Jeszcze raz to trzeba podkreślić. Oni walczą za nas. Niezależnie od wszystkich innych kwestii musimy ich wspierać. Szkoda, że Europa tego nie chce robić.
To wróćmy teraz już na nasze polskie podwórko i łódzkie także. Dzisiejsza wizyta pana premiera związana jest z podpisaniem aneksu w Teatrze Muzycznym. Domyślam się, że na dalszą współpracę ten projekt bardzo konkretnego mecenatu ministerstwa nad instytucjami kultury. Teatr Muzyczny w Łodzi był 10. taką instytucją, jak się doczytałam w 2018 roku. Ta umowa została podpisana. To w tej chwili jest 50 instytucji już w całej Polsce. Ja rozumiem, że nie tylko się sprawdziła, ale także można ten etap jakoś podsumować i otworzyć na najbliższe lata.
Nasza polityka na tym polega. No musimy, mając większy budżet, bo państwo polskie od tych 7,5 roku działa. Działa normalnie, mamy uszczelniony budżet i jesteśmy wiarygodnymi politykami. To ci szaleńcy, którzy przed nami rządzili, mieli 25% dziurę w budżecie, jeżeli chodzi o VAT. To jest skandal. Ludzie powinni przed Trybunałem Stanu za to odpowiadać. My funkcjonujemy, dlatego mogliśmy także zwiększyć o 100%, ponad 100% środki na kulturę i dzięki temu także jednym z takich naszych kierunków działań było przejmowanie czy wspieranie kultury regionalnej i lokalnej, bo te instytucje były zagłodzone, no po prostu ledwie funkcjonowały, padały. Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo można by długo na ten temat mówić, ale tutaj, bo ma Pani rację, w Starej Polsce to jest ponad 50 instytucji kultury, ale także muzeów bardzo wiele, więc to jest o 100% zwiększenie wsparcia i opiekowania się bezpośrednio z budżetu instytucjami kultury i muzeami. Ale w Łodzi sytuacja była szczególna. Nie wiem, czy Pani pamięta, ale w 2015 roku była tylko jedna instytucja łódzka, która była współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To szczególnie niesprawiedliwa sytuacja. To tylko Muzeum Sztuki. Muzeum Sztuki. Jedynie. Pod koniec tamtego roku drugą taką instytucją niewielką, to jest Narodowe Centrum Kultury Filmowej, nowo powstałe, była drugą taką instytucją. Natomiast od tego czasu to jest instytucji 8, jeżeli chodzi o instytucje kultury i muzealne. Więc była jedna w 15 roku, teraz jest 8. To jest Teatr Wielki, to jest Filharmonia, to jest właśnie Teatr Muzyczny, który podpisujemy. To są także nowe muzea, które współprowadzimy albo prowadzimy. Powołaliśmy Muzeum Dzieci Polskich, współprowadzimy Muzeum Książki Artystycznej, które udało się uratować, także filię Muzeum w Sulejówku. W Łodzi w tej chwili powołujemy, tam jest remont generalny i tworzona jest wystawa w mieszkaniu na ulicy Wschodniej, tym słynnym mieszkaniu, gdzie Piłsudski mieszkał, gdzie drukował, gdzie został aresztowany. Więc to wszystko zrobiliśmy. I to jest właśnie trochę symbol, ale także i realna pomoc dla łódzkiej kultury, no bo po prostu te wszystkie instytucje znacznie sprawniej w tej chwili działają, no bo zostały dofinansowane. I wspólnie czy to z marszałkiem, czy to z miastem, które prowadzone jest przecież przez inną opcję polityczną, ponad podziałami takie rzeczy robimy, bo to jest dobre dla polskiej i dla łódzkiej kultury. A także jeszcze jedna istotna wiadomość, bo to też z ostatnich tygodni w zasadzie decyzje, a mianowicie od 1 stycznia 2024 roku szkoła muzyczna imienia Aleksandra Tansmana przejdzie pod kuratelę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo zarówno społeczność tej szkoły, jak i Związek Solidarność, jak i miasto w sensie formalnym zwrócili się do nas wszyscy o to, żebyśmy my poprowadzili tą szkołę, no bo ona jest niedoinwestowana, tam są nie najlepsze warunki funkcjonowania, więc no my w poczuciu odpowiedzialności taką decyzję podjęliśmy i od 1 stycznia zgodnie z rokiem budżetowym szkoła będzie zaopiekowana przez nas, z czego też się cieszę i wiem, że od dawna o tym społeczność szkoły marzyła, czy też no starała się o to. Ja byłem tam kilka tygodni temu z wizytą i to się wszystko potwierdziło, to znaczy wspaniała atmosfera, wspaniali pedagodzy, uczniowie i rodzice i trzeba tam po prostu troszeczkę dać więcej wsparcia, żeby ona jeszcze lepiej mogła funkcjonować.
Czyli to dzisiejsze podpisanie aneksu w Teatrze Muzycznym dotyczy głównie kwestii finansowych?
To dotyczy decyzji o kontynuowaniu współprowadzenia, no bo zawsze takie umowy są, na ogół one są czasowe i to jest normalne funkcjonowanie. No chcemy podtrzymać dalej szanse rozwojowe tego, w ogóle repertuarowe Teatru Muzycznego, który jest bardzo lubiany w Łodzi, ma takie swoje emploi bardzo szerokie, bo to i dla młodzieży, i dla starszych osób, i klasyka, i coś nowoczesnego. Pięknie prowadzona instytucja. My tam podpisujemy w tym roku, to już będzie 1 700 000, ale to także jest otwarcie na inwestycyjne różne dotacje, które są dodawane. Także no, to zwiększa możliwości rozwojowe instytucji i to jest jakby taka normalna nasza działalność, ale co jest ekstraordynaryjne i nie całkiem normalne, to jest ta nasza decyzja, że polskie państwo znacznie więcej pieniędzy przeznacza na te instytucje. I tu w Łodzi nadrobiliśmy, myślę, już wieloletnie zaniedbania, czy nie taką niesprawiedliwość, bo tak duże miasto jak Łódź jedną instytucję tylko miało współprowadzono z budżetu w porównaniu do tego, jak było w Bydgoszczy czy we Wrocławiu, już nie mówię o Warszawie czy Krakowie, to duża, duża niesprawiedliwość.
To jeszcze chciałabym zapytać, choć to zapewne temat także rzeka na kolejną rozmowę, o ten projekt rewitalizacji, ponieważ on dla Łodzi także może mieć istotne znaczenie, bo u nas tak naprawdę w naszym mieście rewitalizować, no trzeba tak patrząc, nieomal wszystko.
No tak, to jest projekt, który ma no, długą historię, ponieważ myśmy zapowiadali powołanie instytucji rewitalizacyjnych, chcieliśmy taki fundusz rewitalizacyjny powoływać już wcześniej, często o tym mówiliśmy. Na razie udało nam się zwiększyć znacznie wydatki na zabytki, no ale to jest wciąż za mało. Myśmy zwiększyli wydatki na zabytki w naszym programie ministerialnym z 90 milionów na całą Polskę do 250 milionów na całą Polskę. Jeżeli chodzi o Łódź, to jest kilkadziesiąt milionów tutaj na zabytki w ostatnim czasie udało się przekazać. No, ale to jest wciąż za mało, to, prawda? To nie rozwiąże problemu rewitalizacji miast, to nie rozwiąże problemu zaopiekowania się wielkimi zabytkami, które, no, takie jak Lubiąż pod Wrocławiem na przykład, które są w ruinie w jakimś sensie, albo nie ma pomysłu na ich renowację. Dlatego ta agencja rewitalizacji to jest coś, co jest od dawna oczekiwane. Pandemia i wojna i kryzys gospodarczy no, przesunęła te plany nasze, jeżeli chodzi o realizację, ale w tej chwili jesteśmy zdeterminowani i to zostało potwierdzone też na naszym kongresie programowym, żeby tę instytucję powołać, a z czasem będziemy ją zaopatrywać w coraz większe środki, jak tylko sytuacja gospodarcza na to pozwoli. Więc tak, agencja rewitalizacji powstanie i między innymi będzie się zajmowała wsparciem dla rewitalizacji miast i Łódź na tym skorzysta. Ale ja nie mogę nie wspomnieć w związku z tym tematem rewitalizacji Łodzi sytuacji takiej dramatycznej i skandalicznej jednocześnie. A mianowicie przypominam, że myśmy mieli wielką szansę na rewitalizację Łodzi. Tą szansą był projekt organizacji Expo International tutaj w Łodzi. Ten projekt, nad którym pracował Urząd Miejski, który jest kierowany przez panią prezydent Zdanowską z Platformy Obywatelskiej i jednocześnie my, rząd polski, i ja byłem wtedy ministrem kultury już, wspólnie przygotowaliśmy i przegraliśmy głosowanie z Buenos Aires o kilka głosów. Udało nam się przekonać 56 krajów na świecie, żeby głosowały za Łodzią, a nie Minneapolis czy Buenos Aires, które były wtedy konkurentami. Niestety kilka krajów europejskich, w tym Niemcy, nie głosowali na nas. To jest skandal, a no, w tym wszystkim bardzo niechlubną rolę odegrał Donald Tusk, wtedy osoba prominentna, jak mówiono, w Unii Europejskiej, który nie chciał wesprzeć tego projektu i nie wykonał tego symbolicznego czy bardzo realnego telefonu do pani kanclerz Merkel, albo też nie był w stanie nic zrobić. To też świadczy o tym polityku tak, jak świadczy. W każdym bądź razie myśmy nie udało się, mimo że zainwestowaliśmy, przecież straciliśmy no, kilkadziesiąt milionów złotych na promocję, na przygotowania, na te wszystkie ekspertyzy, a przypominam, że z Expo także by szły środki inwestycyjne tutaj na Centrum Łodzi, na rewitalizację i te projekty rewitalizacyjne przed Expo i po Expo, bo Expo miało być poświęcone rewitalizacji miast na świecie. Prawda? A samo Expo też jest kołem zamachowym rozwoju gospodarczego. To wszystko się nie stało dlatego, że pewien polityk wybrał działania złej woli, ja bym to tak nazwał, no bo trudno to określić inaczej. On po prostu nie chciał, żeby ten sukces w jakikolwiek sposób dotyczył polskiego rządu, który no, formował jego przeciwnik polityczny, czyli Prawo i Sprawiedliwość, bo faktem jest, że gospodarzem i podmiotem takich targów międzynarodowych wielkich jak Expo jest kraj, A miasto też jest oczywiście, bo w mieście się to dzieje. Także tu byłaby synergia, tu byłaby korzyść obopólna dla Polski i dla miasta Łódź. Tym bardziej, że jak mówię, ponad podziałami żeśmy współpracowali, ale niestety no jest taki polityk, który nie chce, żeby Polacy współpracowali ponad podziałami. I to jest doskonały przykład no, na wiele różnych działań tegoż polityka, który jest sprzeczny z polskim interesem. Interesem Polski jest, żebyśmy budowali Polskę wspólnie, żebyśmy nie przekraczali granic akceptowalnych w demokracji, jeżeli chodzi o konflikt polityczny. Żebyśmy nie opierali się na emocjach w polityce wyłącznie, i to złych emocjach, tylko żebyśmy szukali jednak porozumień. I moje 7,5 roku jako ministra kultury w ostatnim czasie jest dowodem na to, że to można robić. My jesteśmy tutaj w ostrym konflikcie z Urzędem Miasta jako Prawo i Sprawiedliwość, ale w obszarach, które są wspólnym dobrem wszystkich łodzian i Polaków, ja staram się bardzo racjonalnie współpracować z Urzędem Miejskim i dzisiaj podpisuję umowę chociażby przedłużającą wsparcie dla Teatru Muzycznego, który jest przecież teatrem prowadzonym przez Urząd Miasta. Zresztą większe sumy na ten teatr przeznacza Urząd Miasta. Minister natomiast pomaga w funkcjonowaniu tej instytucji, wspierając ją właśnie dotacją podmiotową i inwestycyjnymi. I dzisiaj podpiszę z panią prezydent Stanowską aneks dotyczący współprowadzenia tej instytucji. Tak, panie Donaldzie Tusk, powinna wyglądać polityka. Tak należy wspólnie podejmować decyzje, rozwiązywać ludzkie problemy, czy też no, w tym wypadku zwiększać możliwości infrastrukturalne w kulturze.